Na początek mamy istotne wieści dla kierowców. Na A1 w Łódzkiem leży bus. Za chwilę szczegóły. Kto przekona do siebie wyborców Sławomira Mentzena? Sprawdzaliśmy to w miejscowości, gdzie lider Konfederacji zdobył największe poparcie. W faktach mamy także zaproszenie na wyjątkowo poruszające i dające nadzieję wydarzenie w Krakowie. Uwaga kierowcy na łódzkim odcinku A1. Jak informujecie nas na gorącą linię, na wysokości węzła Stryków leży przewrócony bus. Droga w kierunku Katowic jest w tej chwili zablokowana i powstaje korek. Uważajcie! Bastion Sławomira Mentzena, czyli podlaskie Dubicze Cerkiewne, znalazły się wczoraj na szlaku naszej radiowej akcji Twój głos to Twoja przyszłość. W pierwszej turze, przypominamy, najwięcej głosów zdobył tam Sławomir Mentzen, uzyskujący prawie 33% poparcie. Nasi dziennikarze Tomasz Staniszewski i Mateusz Chłystun pytali mieszkańców Dubicz o to, jak rozłożą się ich głosy w najbliższą niedzielę.
Mieszkańcy Dubicz są w tej sprawie podzieleni. Jedni nie zamierzają głosować, bo ich kandydata nie ma w drugiej turze, inni wciąż jeszcze się wahają.
I co teraz zrobić? Nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Jeszcze mam 2 dni, tak? 3.
I pójdę na Nawrockiego.
Pani była głosować w pierwszej, czy?
Byłam.
Można wiedzieć na kogo?
Na Szymona Hołownię.
I co teraz?
No to też pójdę na Trzaskowskiego.
Usłyszałem w Dubiczach Cerkiewnych. Lokal wyborczy w tutejszej szkole jest już gotowy na niedzielne głosowanie. Komisję czeka jednak sporo pracy, bo pamiętajmy, oprócz mieszkańców będą tu głosować także żołnierze stacjonujący w bazie w Dubiczach w ramach akcji Bezpieczne Podlasie.
Musimy zabezpieczyć więcej hologramów, więcej kart do głosowania, bo nie wiadomo, ile tych deklarujących żołnierzy przyjdzie do głosowania.
Powiedział mi wójt gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski.
Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Bezpieczne i piękne Dubicze Cerkiewne oraz ich najbliższą okolicę zobaczcie koniecznie na zdjęciach i filmach na rmf24.pl. A dziś w naszej specjalnej akcji Twój głos to Twoja przyszłość odwiedzimy Zębowice w Opolskiem. Nawet co czwarte dziecko w Unii Europejskiej jest zagrożone ubóstwem. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W zeszłym roku niemal 20 milionów dzieci w Unii doświadczyło problemów wynikających z braków materialnych. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, jak w tym zestawieniu wypada Polska.
Jest całkiem dobrze. Nasz kraj zajmuje 6. miejsce od końca, a więc jest w czołówce państw, gdzie dzieci teoretycznie są najmniej zagrożone ubóstwem. Lepiej jest w Słowenii, na Cyprze, w Czechach, Holandii i Danii. Na przeciwległym biegunie Bułgaria. Tam najmłodszym w największym stopniu grozi ubóstwo. Tuż za nią kraj względnie majętny, Hiszpania. Dalej mamy Rumunię, Grecję i znów państwo zaliczane wyraźnie do gospodarczego zachodu, Włochy. W skali całej Unii Europejskiej odsetek dzieci zagrożonych niedostatkiem w ciągu roku nieco spadł, ale zmiana jest niewielka, tylko o 0,6 punktu procentowego.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Brytyjskie Ministerstwo Obrony przeznacza 1 000 000 000 funtów na nową technologię, która przyspieszy wydawanie rozkazów na polu walki. Program ten będzie używać sztucznej inteligencji. W jaki sposób to ma działać, wyjaśniał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Program koordynować będzie informacje otrzymywane przez satelity, samoloty zwiadowcze i drony. Umożliwi dowódcom szybsze wydawanie rozkazów, a żołnierzom przeprowadzanie precyzyjnych ataków.
What they want to do is...
Chodzi o to, by przyspieszyć przekazywanie informacji w ten sposób, by w newralgicznych punktach systemu istniał większy wybór metod działania i broni, która może zostać użyta, mówi Matthew Saville z Instytutu Badań Obronnych Rosji. Plany brytyjskiego rządu zakładają także utworzenie dowództwa cybernetycznego i elektromagnetycznego. Jego zadaniem będzie przeciwdziałanie atakom hakerów i odstraszanie sponsorowanych przez wrogie państwa cyfrowych sabotażystów.
Wyjątkowe wydarzenie, które porusza i daje nadzieję, a przy tym dostarcza niezapomnianych artystycznych wrażeń. Przed nami 9. festiwal Black or White. W sobotę, 14 czerwca w klubie Studio w Krakowie zaprezentują się gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Grzegorz Turnał, Andrzej Lampert i zapraszająca na koncert Monika Urlik.
Jest to przepiękne wydarzenie, naprawdę 3-godzinny koncert, pełen zabawy, pełen wzruszeń. Oczywiście też jest kabaret, są konkursy. Natomiast najpiękniejsze w tym jest to, że my wszyscy tam przyjeżdżamy po to, żeby zbierać pieniądze na klinikę endokrynologii w Krakowie. W tym roku też będziemy, połowa pieniążków zebranych z biletów będzie przeznaczona na leczenie Joanny Kołaczkowskiej, ponieważ kabaret Hrabi jest czynnym uczestnikiem tego festiwalu i w tym roku też się pojawi, ale bez Joasi.
Tegoroczna myśl przewodnia festiwalu to moje ulubione. Artyści wykonają piosenki, których wcześniej nie prezentowali publicznie. W faktach wracamy teraz do polityki. Prawie 60 tysięcy poznaniaków w pierwszej turze wyborów prezydenckich oddało swój głos na kandydatów lewicy. Niepisanym zwycięzcą spoza duopolu PO-PiS był Adrian Zandberg, który w Poznaniu uzyskał swój najlepszy wynik, prawie 11% głosów. Niemal 21 tysięcy mieszkańców stolicy Wielkopolski zagłosowało na Magdalenę Biejat. Z akcją Twój głos to Twoja przyszłość w tym tygodniu odwiedziliśmy też kampus Morasco Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam pytaliśmy, czym Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mogą zachęcić wyborców lewicy do głosowania. Czy jest to w ogóle możliwe? Na pytania reportera RMF FM Beniamina Kubiaka-Piłata odpowiadał Kasper Nowicki, społecznik, działacz organizacji pozarządowych z Poznania.
Mocny wynik lewicy w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Poznaniu. Prawie 60 tysięcy głosów. Gdybyśmy mieli złączyć wynik Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat i Joanny Senyszyn, no to wychodzi nam 20%, czyli tak naprawdę drugi kandydat. Gdyby Poznań miał decydować o tym, kto wejdzie do drugiej tury, to Rafał Trzaskowski i kandydat, nazwijmy to w jakiś sposób, tak, złączonej lewicy. Czy to pokazuje, że Poznań idzie właśnie taką jakąś nieutartą ścieżką? Od zawsze byliśmy bastionem Platformy Obywatelskiej.
No tak, to pokazuje, że z wyborów na wybory te poparcie rośnie. Chodzi o realne problemy młodych ludzi, nie tylko młodych, ponieważ w Poznaniu mamy bardzo drogie mieszkania, mamy nadal problemy z dostępem do służby zdrowia. Młodzi ludzie to widzą. Widzą, że ten duopol, który rządzi często dłużej niż oni są na tym świecie, bo przecież w tych wyborach głosują już ludzie, którzy urodzili się, kiedy premierem był Donald Tusk za swoich pierwszych rządów. I oni to widzą. Widzą, że czas na zmiany i w większości Polski idą w prawo, akurat w Poznaniu nie idą w lewo i to jest ruch, który od lat obserwujemy. To na pewno też wynika z tego, że tutaj jest taka troszeczkę inna kultura akademicka. Jednak jest bardzo dużo tych klubów dyskusyjnych, kół debat. Bardzo dużo się z młodymi rozmawia. Przecież na WNPID, gdzie jesteśmy, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, to tutaj odbywają się najciekawsze debaty z kandydatami na prezydentów miast radnych i posłów. Więc Poznań pokazuje, że kiedy zmobilizować tych młodych ludzi do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za swoje państwo, oni nie dość, że idą na wybory, co pokazały te wybory i rekordowa frekwencja wśród młodych, ponad 73%, ale wybierają świadomie.
Powiedziałeś o tym chyba palącym takim największym problemie młodych, mieszkalnictwo. Przeglądając portale internetowe, gdzie wystawione są mieszkania na sprzedaż, stare budownictwo 8-9 tysięcy za metr kwadratowy, ponad 11, blisko 12, a nawet czasem gdzieś widziałem niektóre oferty, nawet i 18 tysięcy za metr kwadratowy w takim najnowszym budownictwie w Poznaniu. Czy kogokolwiek z młodych ludzi, którzy są na studiach, kończą studia, ta pierwsza grupa taka wiekowa wyborców, czy ich w ogóle stać na mieszkanie w Poznaniu?
Nie, w większości nie stać i to pokazała wojna Akademik Jowita. Jeżeli mamy sytuację, że w Poznaniu studiuje ponad 100 tysięcy osób i dla 5% z nich jest miejsce w akademiku, a reszta musi sobie poradzić na wolnym rynku, to mamy sytuację takie jak ja, kiedy wchodziłem na rynek mieszkaniowy w wieku lat 18 i mieszkałem w mieszkaniu w starej kamienicy, gdzie jedno dawne mieszkanie podzielone było na 11 pokoi i każdy z nas grzał się na tych 7-8 metrach kwadratowych z kuchnią i łazienką, którą dzielił z 6 innymi osobami. No i dziwne, że wcale nie dziwne, że jeżeli młodzi ludzie widzą ten stan rzeczy, widzą, że żadna z tych rządzących od 20 lat partii tego nie rozwiązuje, to poszukują tych, którzy chcą im pomóc. No i widać, że tu i po stronie koalicji rządzącej, tej lewicy rządowej, jest ten program mieszkań na wynajem i te postulaty Adriana Zandberga, które jasno pokazują, że dotychczasowa polityka mieszkaniowa po prostu zawiodła.
Spoglądam na mapę Poznania, ezoteryczno-lewicowy Poznań. To, co się chyba wyróżnia najbardziej, to Jeżyce i Stare Miasto.
Tak, ja się śmieję, że to jest nasz lokalny trójkąt bermudzki, Wilda, Jeżyce, Łazarz i do tego dorzucić można jeszcze Stare Miasto. To faktycznie są takie cztery dzielnice, gdzie jak wyjdziecie na miasto, to zobaczycie na szybach więcej tęczowych flag i symbolów strajku kobiet niż w innych częściach Polski. To są też regiony, które w tych najpopularniejszych protestach w ostatnich 8 latach zarządów Prawa i Sprawiedliwości były najaktywniejsze.
No pamiętamy ponad 15 tysięcy zgromadzonych na Placu Wolności podczas strajku kobiet jednego dnia.
Dokładnie tak. Ponad 30 tysięcy osób na protestach sądowych w Parku Kasprowicza, właśnie na Łazarzu obok Jeżyc. I to pokazuje, że ta mobilizacja jest potężna. To tutaj rozgrywają się rady osiedli, rady miasta. Jest bardzo zacięta rywalizacja o to, żeby zdecydować właśnie, kto będzie zajmował się tymi lokalnymi sprawami, ale jednocześnie wciąż to pozostaje bastion Platformy Obywatelskiej, która posiada samodzielną większość w Radzie Miasta.
Kiedy rozmawiałem ze studentami tuż po pierwszej turze, pierwszy dzień po pierwszej turze rozmawiałem, no to padały takie hasła, że wygrał beton. Że co by się nie działo, to jednak okazuje się, że jest ta taka mentalność tego, o czym mówiliśmy w Faktach RMF FM, tego duopolu. Czy twoim zdaniem jest szansa, żeby ten duopol w jakiś sposób, no właśnie, ci młodzi ludzie, młodzi wyborcy, ale przebili?
To będzie brutalne, co powiem, ale stanie się to wyłącznie wymianą pokoleniową. Widzimy, że wśród najstarszych wyborców oni w ponad 90% wybierają kandydatów z duopolu, gdzie w przypadku tych ludzi młodych, Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, znajdują się na 4., 5., 6. lokacie. To pokazuje, że ta zmiana pokoleniowa jest. Niestety tych najmłodszych roczników jest bardzo mało. Oni są bardzo głośni, no ale rocznik, w którym ja się urodziłem, jest ponad dwukrotnie mniejszy niż rocznik moich rodziców. To pokazuje, że ta zmiana przychodzi, ale ona idzie powoli i zaczyna się w takich właśnie miastach jak Poznań. Należy też pokazać, że system wyborczy jest skonstruowany tak, że na przykład w wyborach samorządowych bardzo wielu młodych ludzi nie ma szans zagłosować. Jeżeli my rozmawiamy o mieszkalnictwie, to młodzi ludzie, którzy wynajmują mieszkanie na przykład na okres krótszy niż rok, nie są w stanie zameldować się do głosowania w wyborach samorządowych. To jest cyrk z demokracji i to pokazuje, że jeżeli w wyborach parlamentarnych na lewicę pada tu 30% głosów, a w wyborach samorządowych 12%, a ta frekwencja wśród młodych jest o wiele niższa, no to coś jest nie tak.
Ty otwarcie w swoich mediach społecznościowych popierałeś, mówiłeś o tym, głosowałeś na Magdalenę Biejat. Czy już zdecydowałeś, na kogo zagłosujesz w drugiej turze, czy w ogóle do niej podejdziesz, ponieważ są też takie głosy młodych, którzy mówią, że no, ta pierwsza tura pokazała, że w drugiej turze nie ma co głosować. Czy nie ma właśnie powodów do głosowania, czy tym bardziej jednak do młodych ten głos powinien należeć?
Oczywiście trzeba iść na wybory. Ja zastanawiałem się nad tym, czy oddać głos ważny, to po pierwsze, nie zastanawiałem się na kogo, jeżeli już miałbym oddawać głos ważny. No nie zagłosowałbym na sutenera, kamienicznika i po prostu krętacza zwykłego kibolskiego. Natomiast miałem problem początkowo z głosowaniem na Rafała Trzaskowskiego, na którego finalnie w niedzielę zagłosuję, ale to nie jest decyzja łatwa. Platforma Obywatelska ma bardzo dużo za uszami, natomiast przekonał mnie nie Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrocki do tego, żeby na niego nie zagłosować. I wydaje mi się, że niestety nadal funkcjonujemy w Polsce w filozofii mniejszego zła, a nie większego dobra. I to jest nasz problem, że ja oczywiście na Rafała Trzaskowskiego w niedzielę zagłosuję, natomiast będę miał bardzo duży problem z nazwaniem go moim prezydentem. I mam nadzieję, że pokażę w toku swojej kadencji, jeżeli taka nastąpi, że ten głos nie był stracony.
Uważasz, że tak też będzie w Poznaniu, że jednak ten bastion Platformy, większy bastion, no bo dziś mówimy o tym, że jednak ten bastion lewicy taki mniejszy, ale on cały czas rośnie, że ten bastion Platformy w Poznaniu się utrzyma?
No cóż, kandydat PiSu dostał tu 15% w pierwszej turze i myślę, że dostanie niewiele więcej w drugiej. Nawet wyborców skrajnej prawicy nie jest tutaj aż tak dużo. To jest jedyna gmina w Polsce, w której Adrian Zandberg miał większy wynik niż Sławomir Mentzen. I wydaje mi się, że warto o tym mówić. Na pewno wygra tutaj Rafał Trzaskowski, to nie podlega wątpliwości. Natomiast wynik wyborów też zdecyduje się tym, czy w tych wielkich miastach właśnie na zachodzie i północy Polski ta frekwencja będzie wyższa. Bo to, co nam pokazała pierwsza tura, to, że bardzo wysoka była mobilizacja wśród tych wyborców na wschodzie i południu Polski, w tych mniejszych ośrodkach szczególnie, a frekwencja w miastach takich jak Poznań wcale nie była rekordowa.
Usłyszał od Kacpra Nowickiego, społecznika z Poznania, nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.